Thank you. Witajcie nasi drodzy słuchacze grozomaniacy w kolejnym, 17. Misterium Grozy. Jego bramy otworzył zespół Opera Nine z albumu Sacro Culto, utwór Under the Sign of the Red Dragon. Po tym mrocznym rozpoczęciu myślę, że kilka słów na sam początek audycji powiem na tematy takie ogólno mówiąc bieżące. Zanim przejdziemy do meritum wszystkich dzisiejszych omówień, chciałem Was na początek uczulić na jedną rzecz. Otóż jest taki portal kostnica.com.pl i ten portal już kolejny rok z rzędu przyznawał będzie nagrodę Złotego Kościeja. Za rok 2015 nominacje są już gotowe, a głosowanie na Wasze ulubione książki i okładki, tudzież wydawnictwa, trwa do 7 lutego. Macie więc jeszcze trochę czasu, aby w Nagrodzie Złotego Kościeja uczestniczyć. Poza tym, że możecie przyznać, mieć udział w przyznaniu Nagrody Złotego Kościeja dla waszych ulubieńców, ważną sprawą i ciekawą jest to, że wszystkie osoby, które zagłosują, wezmą udział również w losowaniu nagród w postaci pakietów książek i kostnicowych gadżetów. Jeżeli nie znacie jeszcze portalu kostnica.com.pl, co wydaje mi się raczej chyba mało możliwe, jeżeli słuchacie Misterium Grozy, to zapraszam Was oczywiście na tę stronę. Tam, jak już mówiłem, jest też zakładka dotycząca Złotego Kościeja i chciałem Was namówić po prostu do głosowania na tę nagrodę i udziału w całej zabawie. Złoty Kościej to jedno takie wydarzenie, które dzisiaj na początku chciałem przedstawić. Drugim, które będzie odbywało się trochę później, jest konferencja Światy Grozy. O niej jeszcze będę trochę opowiadał, a już w lutym, bo do 19 lutego w ogóle są zbierane abstrakty do konferencji, to jeszcze do tego czasu mam nadzieję, że spotkamy się z główną koordynatorką całej konferencji naukowej, z dr Ksenią Olkusz. Tu na łamach Misterium Grozy myślę, że będziemy mieli okazję wysłuchać interesującego wywiadu na wiele, wiele tematów związanych, można powiedzieć, z szeroko pojętym światem grozy. Na taki wywiad się już szykujemy, a Was chciałem właśnie namówić na odwiedzenie strony Światy Grozy. Jest to już druga konferencja organizowana przez Ośrodek Badawczy Fakta Ficta i strona, na której możecie się dużo więcej na temat całej konferencji dowiedzieć, to światygrozy.wordpress.com. Oczywiście bez polskich znaków. Tak więc na tej stronie wydarzenia będziecie mieli już wszystkie najważniejsze dla Was informacje. W tym roku Światy Grozy, konferencja druga, odbywać się będzie w Katowicach, a o tym wszystkim jeszcze będziemy często wspominać. Zapraszam więc już na główne tematy 17. wydania Misterium Grozy. Kontynuując wątek powieści okultystycznej w audycji Misterium Grozy, dzisiaj sięgam po autora, który bardziej chyba pasjonatom literatury i badaczom literatury znany jest jako twórca rosyjskiego symbolizmu, przedstawiciel dekadentyzmu, osoba bardzo niesamowita w tym swoim dziele literackim tworzonym przez całe życie i również kojarzona też z zainteresowaniami okultyzmem i spirytyzmem. Osobą, o której mówię, jest Walerii Bryusow, a powieścią na dziś Ognisty Anioł. Ognisty Anioł, wydanie, które mam przed sobą, zostało opublikowane przez wydawnictwo Czytelnik w 1981 roku, a sam autor posłowia do tej książki, René Śliwowski, traktuje powieść jako historyczno-psychologiczną, co według mnie jest pewnego rodzaju niepełnym obrazem tego, z czym mamy do czynienia. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o kwestie psychologiczne, są wątkiem bardzo, bardzo istotnym w Ognistym Aniele. Jednak druga sprawa jest taka, że Ognisty Anioł ma masę wątków okultystycznych i ten właśnie okultyzm bardzo ściśle, wręcz nierozerwalnie można powiedzieć, łączy się tutaj z właśnie psychologią. Mając może na początek kilka słów na temat samego Waleriego Bryusowa, należy powiedzieć, że był to pewnego rodzaju tytan pracy. Autor niesłychanie płodny, osoba, która wdawała się w bardzo wiele polemik, niesamowita erudyta. No cóż można było powiedzieć, wielki, wielki fascynat zarówno literatury, jak i właśnie okultyzmu, czy też spirytyzmu. O jego zainteresowaniach i jego roli w świecie ezoteryki rosyjskiej bardzo wnikliwie i ciekawie pisze w swojej niewielkiej książeczce Tadeusz Klimowicz. Książka nosi tytuł Poszukujący nawiedzeni opętani i została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w 1992 roku. Jest tutaj jeden rozdział bardzo mocno poświęcony twórczości i działalności Bryusowa, z którego dowiadujemy się właśnie tego, że sam autor od najmłodszych lat, można powiedzieć, od czasów jeszcze gimnazjum, już zainteresowany był seansami spirytystycznymi, w których brał czynny udział. Sam też był wydawcą i redaktorem, i też autorem publikującym w takich pismach jak Ruski Archiw czy Wiesy. I były to pisma, w których właśnie przedstawiały się jego artykuły na temat okultyzmu szeroko rozumianego. Sam Bryusow brał udział również w różnych zjazdach okultystów, a także był prawdopodobnie osobą bardzo dobrze znającą się z pewną legendarną niemalże postacią Czesława Czyńskiego. Dość również tutaj powiedzieć, że sam Walerij Bryusow nie był może totalnym, bezmyślnym, jak to można byłoby powiedzieć, fanatykiem teorii okultystycznych. On wręcz był osobą, która zawsze twierdziła, że to, co na razie jest nieznane, nieuchwytne jakby ludzkiemu poznaniu, i to wszystko jest takie tajemnicze i przez to fascynujące, z czasem da się jakby poznać za pomocą różnych badań naukowych, i to, co właśnie w chwili przełomu XIX i XX wieku było jeszcze dla człowieka czymś mistycznym, z czasem będzie rozpoznawalne i naukowo wytłumaczalne. Być może dlatego, jak już wspomniałem, psychologizm Ognistego Anioła bardzo mocno łączy się z okultyzmem i ani jedna, ani druga jakby szala wagi tych dwóch pojęć nie jest przechylana na jakąkolwiek stronę. Ognisty Anioł to powieść rozgrywająca się w XVI-wiecznych Niemczech. Ostatnim razem, kiedy mówiłem o Sędziwoju Dziekońskiego, również mieliśmy do czynienia z powieścią okultystyczną dziejącą się dużo wcześniej niż współcześnie w czasach piszącego ją autora. Tutaj, kiedy mamy mowę o Ognistym Aniele, muszę powiedzieć, że w przypadku podobnym do Sędziwoja, Walery Bryusow znakomicie oddał realia epoki. W tamtych czasach krytyka literacka w Niemczech nie mogła wyjść z podziwu, jak silnie i doskonale odzwierciedlił historię Niemiec i wydarzeń, jakie miały miejsce w XVI wieku. Sam Walery Bryusow był też osobą, można powiedzieć, częściowo nieskromną. Dlatego, że powiedział, iż praktycznie większość jego książki mogłaby zostać obarczona przypisami, ponieważ niemalże w każdych akapitach znajdowały się jakieś informacje na przeróżne tematy. Tematy związane z historią, z filozofią, czy też właśnie z okultyzmem, i to wszystko łączył doskonale w sobie autor Ognistego Anioła. Tak naprawdę opowieść Ognisty Anioł to po części historia miłosna. Miłosna, i to rozgrywająca się wśród trójki bohaterów. Renaty, osoby, która, można powiedzieć, jest w pewnym sensie osobą czarownicy, kobietą opętaną, kobietą mającą niesamowite magiczne właściwości. Jej kochankiem, osobą niesamowicie w niej zakochaną, jest z kolei Ruprecht, osoba, która, można powiedzieć, dla tej miłości potrafi zaprzedać własne życie. No i ostatnią osobą w tym trójkącie jest hrabia Henryk. Sam Briusow w pewnym sensie opierał te postacie na osobach doskonale mu znanych. Ninie Pietrowskiej, która była pewnego rodzaju muzą dla postaci Renaty i opowieści Ognisty Anioł. Ruprecht, można powiedzieć, był właśnie samym Walerym Briusowem, a hrabią Henrykiem był jeden z przyjaciół Briusowa, Andrzej Bieły. Jak już wspominałem, w powieści Ognisty Anioł psychologia i okultyzm bardzo silnie łączą się ze sobą. Łączą się z kolei w tych chwilach, kiedy poznajemy postać właśnie Renaty, będącej postacią bardzo zmienną. Od bardzo takich pozytywnych emocji, które się z nią wiążą, przechodzi do bardzo skrajnych, negatywnych, samobójczych, tudzież bardzo destrukcyjnych. Tym swoim wachlarzem emocji niszczy też postać Ruprechta. Historia ich miłości właściwie jest bardzo mocno zakorzeniona w elementach okultystycznych, ponieważ Ruprecht, poznając Renatę, poznaje też właśnie urok tak zwanej tamtej strony. Bierze udział czy to w sabacie, czy też w rytuałach przywołujących demony, czy też w właśnie, można powiedzieć, w takich jeszcze nie seansach spirytystycznych, bo seans spirytystyczny i cały spirytyzm powstał później niż w XVI wieku, ale Briusow te elementy jakby wtłacza w tamtą rzeczywistość. Jeżeli chodzi o elementy takie jak właśnie sabat czarownic, były one bardzo częstą pożywką dla pisarzy dekadentyzmu, były fascynujące swoją właśnie obrazoburczością, swoją wolnością z drugiej strony, ale też pewnego rodzaju właśnie destrukcją, jaka się z tym wiąże. Cała przyjemność, cały ten chory, orgiastyczny charakter sabatów niósł w sobie zarówno niesłychaną przyjemność, jak i właśnie tą duchową, przerażającą destrukcję. Często o tych elementach związanych oczywiście też przecież z czarownicami pisał nasz wyjątkowy, wybitny też pisarz, chociaż może bardziej wybitny myśliciel i sama postać niż sam pisarz, Stanisław Przybyszewski, którym Briusow notabene był mocno zafascynowany. Stąd być może pewne naleciałości tematyki i klimatu związanego z Przybyszewskim i sabatami czarownic. Zresztą już po wydaniu Ognistego Anioła sam Przybyszewski też miał opisy sabatów czarownic w swoich własnych powieściach, jak chociażby w powieści Il Regno Doloroso. Ognisty Anioł to też powieść, w której poza tą historyczną erudycją, z którą wykazywał się Briusow, mamy do czynienia też z erudycją okultystyczną. Sam Briusow wprowadził na karty swojej powieści takie historyczne postacie jak właśnie Agrypa z Nettesheimu, którego książka De Occulta Filozofia po dziś dzień jest jedną z tych najbardziej znanych i najczęściej przywoływanych w temacie tego klasycznego hermetyzmu i okultyzmu. Oczywiście mamy też do czynienia na kartach powieści również z Faustem, a wszystko to w Ognistym Aniele spowija jakby taka mroczna, rzeczywiście sataniczna atmosfera. Książka poprzez właśnie ten psychologizm, bardzo znakomity psychologizm postaci, jest bardziej taka wiarygodna, a to, co wcześniej wspominałem, dlaczego nie przechyla się szala wagi ani w kierunku psychologizmu, ani okultyzmu, można w skrócie wyjaśnić tak, że każdy element jakby okultystyczny tejże powieści można w jakiś sposób porównywać z różnymi elementami psychopatologii, można tak powiedzieć. Sam Rupert na przykład po udziale w sabacie czarownic, w tym właśnie niesamowitym i obrazoburczym wydarzeniu, nie jest do końca pewien, czy to wszystko, w czym brał udział, nie było wynikiem na przykład zażycia narkotyków i po prostu później jedną wielką, dziwaczną halucynacją. Podobnie Renata zachowuje się też jak osoba, no, można powiedzieć, dziś byłoby współcześnie z chorobą dwubiegunową. Tak więc tutaj Briusow jest dosyć konsekwentną osobą i konsekwentnym autorem, który jakby nie przechyla szali na żadną z tych stron. Nie mówi nam wprost, że siły demoniczne pojawiają się bezpośrednio w naszym świecie i są to właśnie stricte siły demoniczne, ale pozostawia tutaj pewną furtkę, która może nam mówić, że są to właśnie albo halucynacje, albo różnego rodzaju patologie naszego umysłu. Sam Tadeusz Klimowicz, tutaj wspominając o fabule powieści Ognistego Anioła, stwierdza, że utwór jest właśnie zewnętrznie utworem historycznym, wewnętrznie zaś okultystycznym. I to ten element przeważa nad tym, że powieść, mamy do czynienia z powieścią okultystyczną. Jak ja już też wspominałem wcześniej, powieść okultystyczna zaistnieje w literaturze wtedy, kiedy elementy okultystyczne traktowane są w niej poważnie, a Walery Briusow, sam będąc praktykującym okultystą, no, musiał te elementy traktować poważnie i ich znalezienie się w tej powieści miało charakter też pewnego rodzaju przedstawienia, polemiki i, no, z drugiej strony też zaprezentowania własnej znajomości tematyki okultystycznej. Streszczać historię Ognistego Anioła w kilku słowach jest nie sposób. Myślę, że bardziej istotną było tutaj jakby zarysowanie całego tematu, który łączy się z powieścią Ognistego Anioła. Myślę, że jest on na tyle zachęcający, że w tej historyczno-przygodowej też po części, bo przecież książka nie jest traktatem okultystycznym, zawiera historię po części trochę romantyczną, można powiedzieć właśnie, związaną z Renatą i Rupertem. W tej przygodowej i czasem awanturniczej historii właśnie pojawiają się wątki okultystyczne, które zespajają po prostu wszystko ze sobą, ale tak jak wspomniałem, historia toczy się przez długi, długi też czas i sam Ognisty Anioł jest tutaj jednym z tych takich najbardziej chyba wyszukanych utworów okultystycznych przełomu XIX i XX wieku. Literatura rosyjska zresztą tamtych czasów posiadała bardzo silne zaplecze, jeżeli chodzi o zainteresowania ezoteryką i autorów, i działaczy zainteresowanych tematem. Tadeusz Klimowicz w książce, o której wspomniałem, wypatrzył jakby trzy takie elementy: ludzi podchodzących sceptycznie, ludzi podchodzących z ciekawością i tych najbardziej zafascynowanych, opętanych wręcz tematem okultyzmu. Tym samym jego krótką książeczkę również polecam do zapoznania się ze wszystkim tym, którzy taką tematyką się fascynują i lubią grzebać w tych wszystkich tajemniczych, mrocznych historiach. A swoją drogą wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego odpowiada również za cykl prac naukowych, który rozpoczął się właśnie od badań nad ezoteryką w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Ten cykl prac nosi tytuł Światło i Ciemność i tam macie 7 tomów, które będziemy niebawem omawiać, jako że właśnie, można powiedzieć, ostatnio zakupiliśmy sobie tenże, no i po zapoznaniu się z ich zawartością będzie można więcej coś przytoczyć. Ale trzeba powiedzieć, że tematyka jest tam bardzo znakomicie i dogłębnie przedstawiona. Wiele nowych badań na ten temat przeprowadzonych zostało opisanych i dzięki temu obraz literatury, jak i połączenia literatury i okultyzmu jest tam bardzo, bardzo dobrze zaznaczony. Tym samym Ognistego Anioła polecam wszystkim zafascynowanym taką tematyką, a przede wszystkim jeszcze tematyką okultyzmu właśnie tego z dawnych wieków, z czasów, kiedy jeszcze to wszystko można było nazwać prędzej właśnie hermetyzmem, magią, niż tym nowoczesnym, współczesnym okultyzmem. W polskiej muzyce takiej ogólnogotyckiej, można powiedzieć, zespół Negradonna to swoisty ewenement. Zespół, który istnieje już bardzo długo, a jego popularność, można powiedzieć, jest taka nie do końca właściwa, nie do końca taka, jak powinna być w moim odczuciu. Zespół ten z pewnością zasługuje na większe uznanie i większe poznanie. Często ludzie, którym Negradonnę przedstawia ktoś pierwszy raz, łapią się na tym, że jak mogli tak ciekawej muzyki nie znać. Ja jestem też jednym z sympatyków zespołu Negradonna i dzisiaj chciałem wam przedstawić jeden z takich utworów, który wywarł na mnie swego czasu większe wrażenie. Utwór ten, pochodzący z 2009 roku, nosi tytuł Niezmierzona ciemność i myślę, że oddaje pewien nastrój grozy, jaki często pojawia się w utworach zespołu Negradonna. zeszłym roku pierwszy raz miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla, ogólnie mówiąc, świata grozy, a przede wszystkim grozy polskiej. Była to ogólnopolska konferencja naukowa Światy Grozy. Organizatorem tejże był i jest po dziś dzień ośrodek badawczy Fakta Fikta. Sama konferencja miała miejsce w Krakowie i odbiła się dosyć szerokim echem w polskiej kulturze zarówno grozy, jak i ogólnie kulturze naukowej. Takiej konferencji jeszcze wcześniej chyba nigdy nie zorganizowano, więc mieliśmy okazję pierwszy raz spotkać się z bardzo, bardzo szerokim wachlarzem tematyki związanej z grozą. I to związanej z grozą w bardzo szerokim kontekście, kontekście kulturowym przede wszystkim. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o tematykę, jaką sugeruje w swojej konferencji Światy Grozy organizator, mamy do czynienia z zarówno tradycją ludową, folklorem miejskim, kinematografią, technologią, historiozofią, psychologią, czy też po prostu naszymi własnymi głęboko chowanymi lękami czy fobiami. Czyli wszystko to, co w grozie ma miejsce i co nas fascynuje. W tym roku, jak już wspomniałem, będzie miała miejsce druga edycja Światów Grozy. Odbędzie się ona w Katowicach, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, znajdującej się przy ulicy Bankowej 11A. Tam w tym roku będzie konferencja trwała przez dwa dni. Będą to 8 i 9 kwietnia. Jedną z osób organizujących ową konferencję jest wspominana już na naszej antenie Ksenia Olkusz, autorka m.in. takich opracowań jak Współczesność w zwierciadle horroru, które zostało poświęcone współczesnej literaturze grozy polskiej właśnie lat 90. i początku XXI wieku. Ostatnio również udało mi się wypatrzeć artykuł na temat zombie. Ksenia zatytułowała go Mistrzowie drugiego planu. I jak widać, jest to autorka i badaczka, która ciągle tematem grozy zajmuje się, dba o ciekawe artykuły związane z tym tematem. No i jak już też wspomniałem, jest współorganizatorką konferencji. I co najważniejsze, mam nadzieję, że już w lutym będziemy mieli okazję porozmawiać z Ksenią Olkusz właśnie w Misterium Grozy i będziemy mogli wtedy więcej powiedzieć już na temat właśnie tego, co znajdzie się w drugiej edycji Światów Grozy. Jeżeli chodzi o pierwszą edycję Światów Grozy, to jej owocem będzie tom wydany pod tym samym tytułem i będzie zawierał artykuły zaprezentowane podczas pierwszych Światów Grozy. W tym roku, jak już wspomniałem, będziemy mieli okazję 8 i 9 kwietnia w Katowicach spotkać się z kolejną odsłoną konferencji, a wszystkich, którzy ewentualnie pracują nad różnymi tematami związanymi z badaniem literatury i kultury grozy, tych wszystkich chciałbym uczulić na to, że do 28 lutego, czyli jest jeszcze trochę czasu, są zbierane abstrakty, które należy wysłać na mail światygrozy@gmail.com. Tutaj ten abstrakt powinien składać się maksymalnie z 600 słów, no i dołączyć do niego należy notkę biograficzną, maksymalnie 80 słów. I po tym zgłoszeniu będzie można starać się o swoje własne wystąpienie podczas konferencji, a jak już widać, takie wystąpienie na konferencji zaowocować może później wydawnictwem książkowym. Czyli taka publikacja dla każdego fascynata i pasjonata literatury grozy i badacza tych tematów, no jest z pewnością wyróżnieniem wyjątkowym. Jak pokazała pierwsza edycja Światy Grozy, to konferencja, która ma znaczenie prestiżowe dosyć w naszym kraju, bo jak już wspomniałem, jest chyba pierwszą tego typu konferencją naukową, a dzięki niej możemy bardziej zrozumieć to, co dzieje się we współczesnej literaturze i świecie grozy. Możemy poznać ciekawe tematy, najnowsze wątki, różnego typu nawiązania. To wszystko naprawdę nie ogranicza twórców, lecz wręcz daje im nową pożywkę. Więc tym samym taka konferencja może łączyć w sobie zarówno autorów, jak i sympatyków, jak i badaczy. Takie zestawienie wydaje się nam tutaj bardzo, bardzo istotne, bo dzięki takim konferencjom i spotkaniom przecież nasz polski rynek grozy staje się bardziej usystematyzowany, bardziej widoczny przede wszystkim i wpływa to z pewnością na jego znaczenie na tle innej literatury. Żeby tak przytoczyć kilka obszarów tematycznych, jakie pojawiają się w konferencji Światów Grozy, możemy tutaj wymienić chociażby takie jak sposoby konstrukcji Światów Grozy w filmie, serialu, komiksie, grze wideo oraz literaturze grozy i horrorze, antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy, antropologię grozy, jak na przykład zombie i pandemiczności zombizmu, wampiry, wampiryzm, wilkołaki, likantropia, duchy widma, czyli wszystkie nawiedzone miejsca, egzorcyzmy, widmowość, spirytualizm, mediumizm. Oczywiście nie brakuje tutaj też nazwisk takich wyjątkowych twórców jak właśnie Hoffman, Poe, Lovecraft, King, Gaiman, no Grabiński, jeżeli chodzi o polskie światy grozy, właśnie Grabiński, Kańtoch czy też Darda. O tych wszystkich elementach, jak już wspomniałem, mam nadzieję w najbliższym czasie porozmawiać z Ksenią Olkusz, główną koordynatorką konferencji. No a was chciałem odesłać na stronę związaną właśnie ze światami grozy, na której pojawiać się będą w dalszym ciągu kolejne informacje, a koniec końców program konferencji. Strona internetowa to światygrozy.wordpress.com. Oczywiście światy pisane bez polskich znaków. A same osoby zainteresowane jak najbardziej badaniami na temat literatury grozy, pewnego rodzaju publikacjami dokumentującymi różne zjawiska, różnego rodzaju wydania, wydawnictwa, zapraszam zarówno na portal Creatio Fantastica, jak i Carpe Noctem, gdzie macie bardzo, bardzo wiele informacji na powyższe tematy. Zresztą informacji, które już przekazywaliśmy zarówno i w audycji, jak i również poprzez nasz fanpage. Cóż to by było za misterium, gdybyśmy choć jednego utworu nie poświęcili mistrzowi grozy Howardowi Phillipsowi Lovecraftowi. Dziś dla was mam jedną z takich ciekawszych pozycji na rynku muzycznym związanych z Lovecraftem. Jest to bowiem w całości płyta poświęcona pamięci Lovecrafta. Tytuł tej płyty to Challenge from Beyond i jest to składanka wielu, wielu różnych zespołów, w większości grających muzykę elektroniczną, które poświęciły właśnie utwory swoje Lovecraftowi. Z tego albumu w dzisiejszym dniu wybieram utwór pierwszy. Podoba mi się z wielu względów, mam nadzieję, że wam również przypadnie do gustu. Otwierający płytę Challenge from Beyond zespół Decoded Feedback i utwór Reanimation. książką, o której teraz chciałem powiedzieć kilka słów, zetknąłem się na zeszłorocznym kwasonie. Tam sam autor, czyli Piotr Borowiec, podarował mi egzemplarz Wszystkich białych dam wydanych przez wydawnictwo Gmorg i od tego czasu książka trochę kazała na siebie czekać, albo to może też raczej ja kazałem czekać sobie na nią. Z tego to może też powodu, że do tej książki musiałem podejść z odpowiednim jakby nastrojem. Nie dlatego odsuwałem ją w kolejce na coraz dalsze miejsca, że miałem jakąś niechęć do tej książki, ale raczej z powodu takiego, że chciałem mieć odpowiedni nastrój, żeby móc wczuć się w te niesamowite opowieści, jakie zaserwował nam Piotrek. Wszystkie białe damy to właśnie tom 13. Opowieści niesamowitych. Sam Piotr Borowiec to osoba zafascynowana horrorem, czy też literaturą grozy wiktoriańską, literaturą gotycką, tymi opowieściami niesamowitymi, które kwitły na przełomach XIX i XX wieku. W tej książce da się to zauważyć, ale da się zauważyć to tylko dopiero wtedy, kiedy porówna się oba te gatunki. Piotr Borowiec i Wszystkie białe damy to książka jak najbardziej w 100% współczesna. To akcja tych opowieści niesamowitych, można powiedzieć, że częściowo wziętych z dawnych motywów, przeniesiona jest w nasze obecne czasy, w naszą polską rzeczywistość. I to rzeczywistość tą jak najbardziej współczesną. I to jest, uważam, wielkim plusem Piotra Borowca. Nie ma tutaj odniesień do dawnych czasów, nie ma tutaj stylizacji opowiadań. Wszystko jest jak najbardziej tu i teraz, ale motywy, jakie używa Piotr Borowiec w swoich opowiadaniach, znane są czasami z klasyki. Nie mówię tutaj o tym, że Piotr powiela jakieś elementy tamtych opowiadań, ale buduje fabułę w taki sposób, żeby ten dreszczyk grozy nie był horrorem wyskakującym gdzieś zza rogu z trupem z szafy czy czymś podobnym. Wszystkie białe damy straszą właśnie tą niepokojącą, gęstą atmosferą i to ta właśnie klimat często takiego zaszczucia, osaczenia czymś niesamowitym jest tutaj bardzo wyraźny, no i zbudowany w niesamowity sposób. Piotr buduje bowiem swoje opowieści na tym klasycznym, można powiedzieć, nurcie grozy, czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia z jak najbardziej realnym, współczesnym, aż do bólu realistycznie opisanym światem, do tego świata wkrada się coś nagle niesamowitego, coś, co zupełnie do niego nie pasuje i sami bohaterowie tych opowiadań zdają sobie sprawę, że jest to coś po prostu nie ma miejsca jakby w rzeczywistości, a pojawia się nagle. Tutaj akurat muszę powiedzieć, że Piotr bardzo wiarygodnie oddaje cechy bohaterów spotykających się z czymś nieznanym, ponieważ bardzo często w tych sytuacjach pojawiają się bardzo skrajne emocje i tutaj Piotr potrafi to niesamowicie oddać. To, co mówiłem o klimacie pewnego zaszczucia i osaczenia, to motywy, które pojawiają się chociażby w takim opowiadaniu jak Klauzula sumienia. To opowieść o lekarzu zmagającym się z pewnego rodzaju nadprzyrodzoną istotą. Czy też chociażby taki temat, klimat osaczenia znajduje się w ostatnim, po części trochę takim ironicznym opowiadaniu Słuchajcie, coś wam opowiem. Właśnie Piotrowi Borowcowi nieobca jest też ironia, co było znamienne dla pisarzy posługujących się opowieścią niesamowitą. Taką ironię również dostrzec można w opowiadaniu Akt notarialny. Dzięki temu właśnie Wszystkie białe damy są książką bardzo rozmaitą, trzeba powiedzieć. Nie jest tutaj zachowany jakiś główny element, który ma nas straszyć, który ma nas zaskakiwać. Piotr bardzo sprawnie przechadza się po różnych ścieżkach związanych właśnie z literaturą grozy. Również u Piotra pojawia się kilka opowiadań, dokładnie to chyba nawet dwa, w których wiodącą rolę odgrywa motyw okultystyczny, o którym w Misterium Grozy co i rusz rozmawiamy. W opowiadaniu właśnie Potomek oraz Małe dziewczynki wcale nie są głupie pojawiają się takie motywy, które widać, że Piotr bardzo dobrze też przestudiował, ma o nich spore pojęcie i też nie traktuje ich jako takiego, można powiedzieć, środka zapobiegawczego, czyli jest coś, co pojawia się związanego z okultyzmem, ale ma tylko być pewnego rodzaju rekwizytem. Tak nie jest, ponieważ tutaj akurat elementy ezoteryczne, okultystyczne mają swoje odzwierciedlenie w tym, co dzieje się w rzeczywistości. Piotr w swoich opowiadaniach sięga po różne elementy. Są tutaj elementy nadprzyrodzonego daru, który nie zawsze, można powiedzieć, przynosi właścicielowi pożądane efekty i można powiedzieć, że istnieje własnym życiem poza nim. Jest tutaj też element egzorcyzmów, jest element faustowski, jest element właśnie wierzeń ludowych. Bardzo, bardzo wiele tych rzeczy Piotr potrafi zespolić ze sobą i tak jak już wspomniałem na początku, wszystkie Białe Damy dzięki temu są zbiorem naprawdę znakomitym, można powiedzieć, na polskim rynku grozy. Piotr jest również tą książką debiutantem i muszę powiedzieć, że mam przed sobą już drugiego debiutanta poza Maćkiem Kaźmierczakiem, który naprawdę niesamowicie mnie zaskoczył i którego zbiór opowiadań, bo jedna i druga książka są właśnie takim zbiorem, dał mi po prostu wiele do myślenia. Przede wszystkim jeżeli chodzi o na przykład nagrody za rok 2015, uważam, że będą to mocne pozycje w kilku rankingach. Najgorszą sprawą jednak jest to, że nie zawsze te książki są odpowiednio rozreklamowane i docierają do większego grona odbiorców, a to jest no, wielka szkoda jak dla mnie, tym bardziej, że literatura właśnie prezentowana, czy to jak wcześniej wspomniałem Maćka Kaźmierczaka, czy właśnie wszystkie Białe Damy Piotra Borowca, to z pewnością bardzo, bardzo wysoki poziom w polskiej literaturze grozy. Może nie wszyscy uwielbiają tego typu opowieści, jednak nie można przejść obojętnym i nie zauważyć tego, jak sprawnie, fabularnie porusza się Piotr Borowiec, no i jaki klimat potrafi wytworzyć. Z pewnych elementów dosyć zaskakujących we wszystkich Białych Damach jest to, że autor po części stawia w obliczu nieznanego i stawia we swojej fabule również swoją własną rodzinę. Wie się to może dlatego, że w pewnym sensie Piotra Borowca też znam, no i wiem, jak wygląda właśnie jego rodzina, a tutaj dwa opowiadania, Szczury oraz Anioł Ciszy, no dokładnie odnoszą się jakby do tych osób i one są głównymi bohaterami tych, no zresztą bardzo ciekawych i niesamowitych opowieści. Opowieści, które z drugiej strony można powiedzieć mogłyby zdarzyć się naprawdę. To tutaj akurat element niesamowitości w tych opowiadaniach jest taki nie do końca nadprzyrodzony. Tutaj pewnego rodzaju los, fatum, jakieś przeczucie bierze górę nad niesamowitością i jakby tak na granicy tego i tamtego świata buduje nastrój zadziwienia, nastrój grozy i czegoś takiego niesamowitego. Spośród tych 13 opowiadań byłoby niezwykle ciężko znaleźć opowiadanie, które byłoby jakieś słabsze, odstające od pozostałych. Każde ma swój niepowtarzalny klimat, każde zachowuje własną indywidualność. Wyraziści bohaterowie to też jeden z kluczowych elementów wszystkich Białych Dam. Chodzi tutaj o to, że osoby, tak jak już wspominałem, spotykające się w naszym realnym świecie z czymś bardzo, bardzo nieznanym, zachowują się w sposób, który jest niesamowicie wiarygodny, taki, którym można byłoby w takich sytuacjach uznać za psychologicznie właściwy. Myślę, że właśnie pod tym względem Piotr Borowiec też często góruje nad co niektórymi autorami naszych polskich horrorów, jeżeli chodzi właśnie o stopień realizmu w tych opowiadaniach. Kilka słów może jeszcze też na temat wydawnictwa Gmorg, jako że wydawnictwo to jest wydawnictwem młodym, jeszcze nie opatrzyło się, można powiedzieć, czytelnikom, to jednak dzięki nim, trzeba powiedzieć, Piotr Borowiec mógł zaistnieć swoją książką i chwała im za to, zrobili to znakomicie. W książce pojawiają się jeszcze poza samym tekstem również takie lekko komiksowe ilustracje i one jak najbardziej nadają jeszcze dodatkowy klimat całej książce. Muszę tutaj też jednak powiedzieć coś takiego, że zastanawia mnie, w jaki sposób odbierałby przypadkowy czytelnik książkę Piotra Borowca. Sama okładka książki w pewnym sensie w moim odczuciu nawiązuje do obrazu Krzyk Edwarda Muncha, aczkolwiek właśnie nie wiem, czy nie będzie przez to troszeczkę myląca dla, jak już wspomniałem, takiego przeciętnego sięgacza po literaturę. Nigdzie nie ma jakby zaznaczonego elementu, w jakim klimacie są te opowieści i wszystkie białe damy ze swoją taką po części upiorną, ale nie do końca grozową okładką mogą nie przyciągnąć takich czytelników, jakich życzyłoby sobie wydawnictwo Gmorg. Wiadomo też, że literatura gatunkowa, jaką jest horror, posiada specyficznych czytelników. Jednakże poza tym środowiskiem, które będzie poinformowane o wszystkich białych damach, każda jakby inna przypadkowa osoba może mieć pewnego rodzaju dylemat, z jaką książką ma do czynienia. I tu myślę, że wydawnictwo Gmorg na przyszłość może mieć pewien punkt do rozmyśleń. Z mojej strony z pewnością książkę Wszystkie Białe Damy bardzo chciałem wszystkim słuchaczom Misterium Grozy polecić. Jak też mówiłem na początku, książka jest jednym z takich ewenementów na polskim rynku grozy. Bardzo mało jest takich prawdziwych opowieści niesamowitych, które zaskakują czytelnika wtedy, kiedy się w nie wkradamy. To jest po części też tak, że czytając Wszystkie Białe Damy, zawsze wiedziałem, że w kolejnym opowiadaniu będzie coś, co mnie zaskoczy. Pomimo tego, że literatury grozy czytałem bardzo wiele, filmów też oglądałem wiele, Piotr Borowiec poprzez właśnie swój gładki styl bardzo często sprawia, że opowiadania, które czytamy, są takie jakby filmowe. Bardzo plastycznie działają na wyobraźnię. Język Piotra i elementy świata przedstawionego, na które on zwraca swoim pisaniem uwagę, bardzo wydają mi się właśnie filmowe i chwała za to autorowi, bo nie skupia się jakby na elementach mało istotnych, bardzo wyważone ma te opowiadania, dzięki czemu ta plastyka budowania świata i odbioru jednocześnie tej książki jest bardzo, bardzo filmowa i przez to bardzo interesująca. Samo oczywiście zakończenie zbioru opowiadań Piotra Borowca pozostawia trochę do życzenia. Pozostawia do życzenia tego takiego, że chciałoby się po prostu tych opowiadań dużo więcej. Zresztą uważam, że Piotr Borowiec akurat pod tym względem też mile mnie zaskoczył. Ja sam osobiście nie przepadam specjalnie za zbiorami opowiadań. Wolę powieści, w których fabułę, w których świat można się zamknąć na kilka dłuższych chwil. No i cała budowa powieści pozwala też rozwinąć wiele, wiele innych elementów fabularnych, elementów bohaterów i tak dalej. Z kolei jednak Piotr Borowiec zaskoczył mnie tak doskonale, że akurat w jego opowiadaniach, co mówiłem, bohaterowie są bardzo wyraziści i znamy jakby ich pełne historie wtedy, kiedy są one istotne i potrzebne do fabuły. Tak jak mówiłem, Piotr właśnie nie pozostawia tutaj w swoich opowieściach przypadkowych elementów. To jest bardzo wielki też plus tej książki. Z pewnością będę czekał bardzo na kolejne teksty Piotra, no i przede wszystkim na kolejną książkową publikację, bo dzięki niej nie pozostaje człowiek po kilku chwilach z tylko wspomnieniami, ale może sięgać wtedy po następne opowiadanie. Myślę, że po takiej rekomendacji będziecie wiedzieć, czy ta książka też jest dla was, lub też nie, bo znam osoby, które jeżeli w horrorze nie ma masy krwi, czy też różnego rodzaju okropieństw i okrucieństw, mogą być troszeczkę tutaj niezniesmaczeni, mogą być troszeczkę zawiedzeni. Aczkolwiek powiem, że jest kilka opowiadań w tym tomie, które naprawdę ociekają mocno krwią. Krwią, ale z tym subtelnym smakiem emocji. Krew nie wypływa tam bezpodstawnie. Jest elementem, który w horrorze bardzo często właśnie miał swoje wyjątkowe miejsce i krew nie lała się jakoś bezmyślnie. Tu każdy element ma swoje znaczenie. Dzięki temu jesteśmy zaskakiwani i jesteśmy naprawdę szanowani przez Piotra Borowca jako czytelnicy. Dzisiejsze Misterium Grozy odbyło się znów bez mojego współprowadzącego redaktora Michała Stonawskiego. Kolejny raz chyba powtórzę się, że mam nadzieję, iż ta absencja, mimo że taka długa, skończy się wreszcie i kolejne Misterium Grozy będziemy mogli przeprowadzać już wspólnie. Dzisiaj spokojnego, miłego wieczoru życzy wam Krzysztof Korsarz-Biliński, a na sam koniec Misterium Grozy przygotowałem dla was utwór projektu Nirnet, który swoją przygodę muzyczną rozpoczął od przede wszystkim inspiracji poezjami Tadeusza Micińskiego. Te poezje z tomu W mroku gwiazd zostały wplecione w bardzo atrakcyjną, neoklasyczną muzykę. Przed wami więc Nirnet i utwór Lucifer, a ja, tak jak już wspomniałem, spokojnego wieczoru wam życzę i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Zimny wiatr na zwiędłych stawu trzcinach.